Wczoraj w Warszawie zmarł świętej pamięci Zbigniew Romaszewski, legenda opozycji antykomunistycznej w Polsce, a naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Teraz i zawsze, panie ministrze, no pytanie może najpierw o świętej pamięci senatora Zbigniewa Romaszewskiego, jak pan wspomina tego, który odszedł wczoraj.
Ja chcę dodać do tej informacji rzecz dla nas wszystkich, dla niego przede wszystkim chyba szczególnie ważną, że odszedł opatrzony świętymi sakramentami. To rzecz, o której warto zawsze pamiętać, gdy się żegnamy. Zbyszka znałem współpracowaliśmy przez 40 lat, w związku z tym bardzo jest trudno o człowieku tak niesłychanie intensywnym, bogatym i ważnym działaniu opowiedzieć w dwóch słowach. Dlatego chcę zwrócić uwagę tylko na kilka szczegółów. To był wraz ze swoją żoną Zosią, to było pierwsze małżeństwo, do których zaprowadzili nas mecenasi, którzy pomagali nam, gdy organizowaliśmy akcję wsparcia dla robotników Ursusa i Radomia jeszcze w lipcu 1976 roku. Zaprowadzono nas właśnie do nich, do ich mieszkania, mówiąc, że to jest małżeństwo, które nam w akcji organizowania pomocy będzie bardzo sprzyjało, będą pomocnym zespołem. I tak rzeczywiście było. Pamiętam tę scenę po dzień dzisiejszy. Zaangażowali się natychmiast wtedy, kiedy nikt nie chciał się w to zaangażować, kiedy poza harcerzami jedynki warszawskiej nie było nikogo, także w środowiskach opozycyjnych ówczesnych był wobec nas mur raczej niedowierzania i takiej wątpliwości, czy to w ogóle warto czymś takim się zajmować. Nie tylko na bezpieczeństwo, ale i na różne inne dyskusje, które wtedy się w tych środowiskach i laickich, i innych w tej sprawie toczyły. Zbyszek i Zosia zaangażowali się w to natychmiast, od razu, bez reszty i bez pytania o cenę, jaką przyjdzie zapłacić. A druga kwestia, o której warto powiedzieć, to jest nie tylko to, że Zbyszek Romaszewski był człowiekiem, dla którego wsparcie dla tych, którzy są najsłabsi, najubożsi albo najbardziej bici, najbardziej prześladowani, ale także najubożsi, było zawsze niesłychanie istotne, było zawsze takim kierunkiem odniesienia w jego działaniu i że taka była istotnym wskaźnikiem było dla niego zawsze, żeby prawo znaczyło prawo. Bardzo praworządnościowy punkt widzenia. I wreszcie dominanta, która wyszła z biegiem czasu, była zawsze, ale dopiero ujawniła się wtedy, gdy wiele osób sądziło, że z różnych uwarunkowań i z tradycji PPS-owskiej powinien znaleźć się podczas tworzących się środowisk politycznych, raczej w środowisku Unii Demokratycznej, czy późniejszej Unii Wolności, a było wręcz przeciwnie, a zawsze sytuował się w środowisku patriotycznym, niepodległościowym, wokół Jana Olszewskiego, wokół później Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. A to dlatego, że najważniejsze w ogóle w jego myśleniu politycznym była niepodległość. Było myślenie niepodległościowe i ta dominanta niepodległościowa była tak oczywista, że wybór obozu patriotycznego był dla niego tak jasny jak oddychanie, jak powietrze. Na koniec chcę powiedzieć taką rzecz, o której w ogóle się nie pamięta dzisiaj, a była dla mnie szczególnie ważna. Otóż być może bez Zbyszka Romaszewskiego nie powstałby zespół parlamentarny do spraw wyjaśnienia tragedii smoleńskiej. On się w to zaangażował od samego początku, zaangażował się całym sobą. Jako ówczesny wicemarszałek Senatu był takim istotnym filarem instytucjonalnym zespołu, był wiceprzewodniczącym zespołu i zaangażował się w szczególnie trudne, wiele rzeczy zrobił. Bardzo wiele mu zawdzięczamy. Biała Księga bez niego by nie powstała i wiele działań byśmy bez niego w ogóle nie byli w stanie uruchomić, ale w szczególności podjął tematykę, która dla wielu wydawała się zbyt trudna, groźna, niebezpieczna, a on ją uruchomił, mianowicie w tematykę związaną z ustalaniem, jak wyglądała kwestia przejmowania władzy przez pana marszałka Bronisława Komorowskiego w dniu 10 kwietnia. To on sygnował pisma, które wysyłał w różne miejsca, aby tę sprawę ustalić, i on był autorem całego tego kierunku śledztwa smoleńskiego. W innych także odegrał olbrzymią rolę, ale ta była jego bezpośrednim autorstwem i za to olbrzymie zaangażowanie, bo do końca życia, przez cały czas uważał, że sprawa zbrodni smoleńskiej, jej wyjaśnienia jest najważniejszą rzeczą, którą każdy polityk polski musi mieć przed sobą w dzień i w nocy. Za to wszystko chcę powiedzieć. Bardzo dziękuję, Zbyszku. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję.
Panie ministrze, to porozmawiajmy teraz o panu i o WSI. W grudniu prokuratura apelacyjna w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie publikacji raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Miała powstać, zdaniem niektórych, powinna komisja śledcza, która by zbadała tę sprawę. Premier Donald Tusk jednak dał sygnał, żeby ta komisja z jakiegoś powodu nie powstawała, ale teraz do akcji, to jest kolejna odsłona tego serialu, wkracza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która pierwszy raz oficjalnie stwierdza, że Antoni Macierewicz ujawnił jej agentów i chce pana za to ścigać. Jak pan skomentuje?
Ojciec zrelacjonował chyba dosyć wiernie to, co w tej materii media podają od jakiegoś czasu, łącznie z dzisiejszą publikacją, no ale oczywiście przebieg wydarzeń był bardziej skomplikowany. To nie jest tak, że dopiero w grudniu prokuratura umorzyła to śledztwo. One było umarzane już wcześniej. To umorzenie było kolejną decyzją stwierdzenia, iż to ściganie z punktu widzenia prawnego nie jest możliwe. Jeżeli zaś chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to można by troszeczkę tak powiedzieć, że no ciekawe, dlaczego tak długo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego spała w tej sprawie, bo przecież czyn, o którym oni mówią, mianowicie opublikowanie raportu z weryfikacji WSI, do monitora polskiego pan prezydent skierował w lutym 2007 roku, czyli od lutego 2007 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego już miała tę informację. I nawet jeżeli by stwierdzić, że to dopiero funkcjonariusze mianowani przez Donalda Tuska uznali, że tę sprawę trzeba ścigać, a z racji politycznych ktoś inny wtedy nie chciał ścigać, bo taki zarzut może być sformułowany, no to od 2008 roku wszyscy, którzy decydują w ABW, to są ludzie mianowani przez pana Donalda Tuska i od sześciu lat oni o tym nie wiedzieli, dopiero teraz sobie to przypomnieli. Uważam, że ta sprawa nie ma żadnego merytorycznego zaplecza, nie ma żadnego merytorycznego i prawnego uzasadnienia, także dlatego, że informacja, która jest przywoływana jako kluczowa, czyli dotycząca Orlenu, była publicznie znana już w 2005 roku i żadne tutaj szczególne ujawnienie nie nastąpiło, a podstawą działań Komisji Weryfikacyjnej i mnie jako przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej była ustawa o weryfikacji WSI, która była lex specialis, czyli była prawem nadrzędnym i szczególnym, uchylającym w tym zakresie, w którym rzecz dotyczyła działań WSI bądź ludzi z WSI związanych, uchylała wszystkie inne ustawy dotyczące tajemnicy państwowej. W związku z tym przestępstwa żadnego, nawet gdyby to było dopiero przez raport ujawnienie, nie było. A przypominam, jest po raz pierwszy cała rzecz była opisywana przez media już w 2000 1945 roku. No i trzeba by zastanowić się, dlaczego przez te ubiegłe 7 czy 6 lat obecni funkcjonariusze, którzy dzisiaj podobno składają doniesienia o przestępstwie, tego nie robili. Wydaje się, że doprowadzili oni, gdyby tutaj był jakikolwiek podstawa prawna, gdyby była, to oni są winni zaniechania, oni są winni niedopełnienia obowiązków, oni są winni narażenia tego śledztwa na nieskuteczność. To jest artykuł 231 kodeksu karnego, któremu oni by musieli wtedy podlegać. Mówię o tym dlatego, że cała rzecz ma raczej polityczne próby organizowania dotychczas nieskutecznej nagonki niż merytoryczny. Merytorycznie byłoby lepiej, gdyby ABW zajęło się ewentualnie, jeżeli chce kogoś ścigać w różnych tego typu sprawach, to ścigać tych ludzi, na przykład pana ministra Bondaryka, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który ujawnił i słusznie zrobił zresztą moim zdaniem 326 agentów i funkcjonariuszy, także ABW, którzy byli szkoleni w Moskwie. Wśród nich doradcę Komisji do Spraw Służb Specjalnych, pana Hoca, który był szkolony przez KGB. Powtarzam, z mojego punktu widzenia to ujawnienie było słuszne i akurat jest godne pochwały, ale z punktu widzenia rozumowania, które dzisiaj prezentuje Rzeczpospolita i podobno funkcjonariusze ABW, jest, rozumiem, naganne. Przywołuję tę sprawę, żeby pokazać, jakie absurdy popadają funkcjonariusze wtedy, kiedy realizują zamówienie polityczne, zamiast zająć się tym, co naprawdę jest ważne, czyli bezpieczeństwem Polski.
Panie ministrze, a dlaczego ostatnio tak oficerowie byłych w WSI tak się angażują i są tak medialnie obecni?
To jest naprawdę świetne pytanie. Proszę ojca, mam wrażenie, że na naszych oczach powstaje coś w rodzaju nowej formacji politycznej, która ma łączyć taką wulgarny, tak powiem, seksualizm genderowy, jeżeli tak to można powiedzieć, właściwy dla ruchu Palikota, z ludźmi ze służb specjalnych oraz z patronatem takich polityków jak pan Schetyna z części Platformy Obywatelskiej, jak pan prezydent Bronisław Komorowski, który tym działaniom patronuje. Mówiąc krótko, myślę, że to jest rodzaj kłamstwa założycielskiego nowej formacji, która się dobija do władzy i z zamieszania, w jakim znajduje się Platforma Obywatelska, chce to zamieszanie przekuć na jakąś nową aktywność polityczną i stąd to się wzięło, ale trzeba by ich spytać, żeby wiedzieć naprawdę, jak jest. To jest moja diagnoza polityczna i sprawa WSI jest tylko przywoływana po to, żeby w tym nowym obozie politycznym ludziom wywodzącym się z tego aparatu kształtowanego przecież przez służby sowieckie, budowanego przecież w oparciu o substrat kształtowany przez służby sowieckie, żeby więc temu nowemu, żeby tej nowej formacji nadać kształt jak najbardziej zbliżony do polityki Federacji Rosyjskiej.
Panie ministrze, niedawno prezydent Komorowski w wywiadzie dla TVP Info przyznawał, że uszanuje każdą decyzję parlamentu w kwestii ewentualnego powołania komisji śledczej, która miałaby się przyjrzeć likwidacji WSI, a podkreślił, że wszyscy zapewne chcieliby, aby Polska była zabezpieczona na przyszłość przed podobnymi zjawiskami, gdzie, i tu cytat, można zrobić gigantyczne straty, zniszczyć bardzo ważną instytucję i pozostać bezkarnym, zostać świętą krową szkodnikiem. No to zdaje się, że pana miał na myśli.
Nie wiem, kogo miał na myśli, bo nie chciałbym wchodzić w analizy psychologiczne pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Może myślał o panu Bondaryku, który, jak powiedziałem, ujawnił 326 funkcjonariuszy szkolonych w Moskwie, a więc troszkę więcej niż zawiera raport z weryfikacji WSI, chociaż jest ważnym uzupełnieniem i być może są tacy, którzy twierdzą, że jest próbą naśladownictwa i korzysta ze wzoru jakim był raport. Może ma na myśli jeszcze kogoś innego, może myśli o na przykład panu Siemiątkowskim i innych, którzy ujawnili w Białej Księdze, przypomnijmy, w roku 1997 tajne operacje Urzędu Ochrony Państwa, naprawdę tajne operacje, te, które zmierzały do chwytania szpiegów rosyjskich, do schwytania ludzi pracujących dla Ałganowa. I te operacje zostały zniszczone przez publikację wówczas tak zwanej Białej Księgi. To rzeczywiście wyrządziło olbrzymie szkody państwu polskiemu, broniącemu się przed inwigilacją rosyjską. Zresztą raport z likwidacji WSI miał taką samą funkcję. Ustawa nakazywała ujawnienie tych funkcjonariuszy i żołnierzy WSI, którzy działali na szkodę państwa polskiego, i niewątpliwie zatrudnianie w służbach specjalnych ludzi szkolonych przez GRU i przez KGB jest działaniem na szkodę państwa polskiego, bowiem kwestionuje skuteczność ochrony polskich granic i ochrony polskich kontyngentów. No, najlepszym tego świadectwem, najlepszym tego dowodem było to, że w momencie, kiedy zostało zlikwidowane WSI, kiedy nowe służby objęły ochronę polskich wojsk, straty na misjach wśród naszych żołnierzy gwałtownie spadły. Proszę pamiętać, że spośród 1200 żołnierzy, którzy znaleźli się w kontyngencie wtedy, kiedy ja pełniłem odpowiedzialność, miałem odpowiedzialność za SKW w Afganistanie, zginął w ciągu roku tylko jeden, jedyny żołnierz. Nieporównanie mniej w stosunku do tego, co było wcześniej, kiedy działały WSI. Nieporównanie mniej w stosunku do tego, co było później, kiedy za bezpieczeństwo odpowiadali funkcjonariusze mianowani przez pana Tuska. Więc skuteczność tego działania dla bezpieczeństwa Polski, tego działania, którego istotną częścią był raport o weryfikacji WSI, skuteczność została zweryfikowana, sprawdzona, potwierdzona przez życie ludzkie. My oszczędziliśmy życie polskich żołnierzy, bowiem nieskuteczną formację opartą na ludziach szkolonych przez KGB i GRU zastąpiła formacja rzeczywiście, której punktem odniesienia był wyłącznie patriotyzm i służenie niepodległości państwa polskiego. Więc byłoby dobrze, gdyby pan prezydent, zanim się wypowie w tak sposób niesłychanie brutalny wobec prokuratury przede wszystkim, bo nie myślę tutaj o sobie, tylko o jego ataku na prokuraturę, najpierw się zapoznał z faktami, bo fakty zawsze zwyciężają, nawet ponad ideologię i ponad polityczne gry, w które się wdał niesłusznie i w sposób dla siebie, tak powiem, nieskuteczny, pan prezydent Bronisław Komorowski.
Prezydent Komorowski jeszcze jako poseł, jako jedyny głosował przeciwko likwidacji WSI. Nieraz ludzie pytają, panie ministrze, a co się marszałkowi Komorowskiemu, gdy pełnił obowiązki prezydenta po katastrofie smoleńskiej, tak bardzo spieszyło do tych archiwów, o to nas pytają. A dzisiaj czytam o tym, jak Krystyna Ruchniewicz-Misiak, działaczka Solidarności, odmawia odebrania Krzyża Wolności i Solidarności z rąk prezydenta Komorowskiego. I dlaczego odmawia? Bo to też jest kontekst między innymi naszej rozmowy. Już raz popełniłam podobny błąd, pisze. Pan prezydent, powołujący się na swoją solidarnościową przeszłość, zaprosił na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego twórcę stanu wojennego Wojciecha Jaruzelskiego. Jako jedyny z PO głosował przeciwko likwidacji WSI służb podporządkowanych sowieckiemu KGB. Otacza się takimi doradcami jak panowie Koziej i Nałęcz, a jego atak na pana Antoniego Macierewicza, czyli na pana, wskazuje w mojej opinii, że jest politycznym patronem postkomunistycznych służb. To nie mieści się w wyznawanych przeze mnie wartościach.
Mogę się tylko podpisać pod tymi słowami. One naprawdę dobrze oddają dwuznaczność sytuacji, w którą się angażuje pan prezydent Bronisław Komorowski. Jeszcze wówczas, gdy nie był prezydentem, wielokrotnie wskazywałem mu, że wspieranie ludzi, którzy przeszli przez sowiecką szkołę służb specjalnych, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i ze względu przy wszystkich różnicach politycznych, które ludzi dzielą i nas także, takie działanie jest świadomym działaniem na szkodę państwa polskiego. W tej sprawie nikt nie ma cienia wątpliwości. reakcji zarówno spośród Polaków, jak i spośród ekspertów zachodnich, ekspertów czy Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Z tego punktu widzenia raport z weryfikacji WSI został entuzjastycznie przyjęty przez specjalistów natowskich, którzy mówili jasno, teraz możemy z nowymi służbami rzeczywiście współpracować. No, dlatego między innymi te straty polskie były tak małe, iż Amerykanie udostępniali nam swoją wiedzę. Mogliśmy opierać się nie tylko na naszej wiedzy, ale także korzystać z zasobów udostępnianych nam przez Amerykanów. Przedtem oni, nie wierząc i bojąc się, co się z tą wiedzą stanie, tak bardzo otwarci nie byli. Pan prezydent swoim działaniem pogarsza naszą sytuację wywiadowczą i naszą możliwość ochrony polskich interesów. Oparcie własnych służb wojskowych o potencjał, do którego ma pełen dostęp GRU, do którego ma pełen dostęp KGB, nad którym absolutnie panują ludzie z służb Federacji Rosyjskiej, jest po prostu groźny dla państwa polskiego i jest wprost wymierzony w nasze bezpieczeństwo. Prezydent nie powinien tego robić, zwłaszcza człowiek, który chce odpowiadać za bezpieczeństwo armii, a prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Ale
to
dzisiaj,
jest działanie niebezpieczne.
Ale i dzisiaj, panie ministrze, prezydent mówi o tym, że no ma taką smutną satysfakcję, to takie wolny cytat z prezydenta, że głosował jak głosował. Niektórzy posłowie nawet mówią o dalekosiężnym myśleniu wówczas posła Komorowskiego. No i pytanie, no bo niektórzy posłowie mówią, teraz byśmy zagłosowali inaczej, czyli byli za tym, żeby utrzymać WSI.
Proszę ojcze, ja takich głosów nie słyszałem, ale przyjmuję do wiadomości, że ta formacja, o której mówiliśmy, budowana w oparciu o dawnych funkcjonariuszy służb komunistycznych, rzeczywiście znajduje dzięki poparciu pana prezydenta jakieś także zainteresowanie wśród części posłów Platformy Obywatelskiej. No, i tego typu konformizm skierowania się ku władzy jest zjawiskiem, którym w życiu politycznym znamy. Słowa pana prezydenta Bronisława Komorowskiego mogłyby być zrozumiałe tylko wówczas, gdyby przyjąć, że znalazł się on pod przemożnym wpływem swojego człowieka, którego wziął jako doradcę, jak rozumiem, na pewnym etapie przynajmniej, czyli pana Wojciecha Jaruzelskiego. Jeżeli to jest odzwierciedlenie myśli pana Wojciecha Jaruzelskiego i tej optyki, którą prezentuje pan Wojciech Jaruzelski po dzień dzisiejszy, nie tylko wtedy, kiedy wprowadzał stan wojenny, ale także dzisiaj, kiedy nadal sprzyja Federacji Rosyjskiej i jej perspektywie politycznego działania w Europie, no wtedy, gdyby taką perspektywę przyjąć, to te słowa są zrozumiałe, ale wypowiada je prezydent Polski i dlatego jestem tym zszokowany.
Dziękuję bardzo. Pan minister Antoni Macierewicz był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.